Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
No, musimy porozmawiać sobie trochę o Xaverym, który przeleciał nam nad Zieloną Górą. Powiem szczerze, nie byłem na Pomorskiem od tamtego czasu. Dużo zniszczeń wyrządził akurat u pana na osiedlu?
Powiem tak, standardowe, czyli konary, tam jedno drzewo poszło, ale już z czwartku na piątek była straż pożarna i usuwała te konary, które blokowały na przykład wyjazd sąsiada, to jest oczywiste. Natomiast jakichś gigantycznych szkód tam nie było. Może też dlatego, że jesteśmy w dole i ten wiatr troszeczkę inaczej wiał. Także myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Mówię o osiedlu pomorskim. Natomiast dużo jest wiatrołomów w okolicznych lasach, no ale to jest kwestia czasu, kiedy zostaną usunięte.
No tutaj jest problem, tak, bo nakładają się lasy komunalne na lasy państwowe, tutaj wiele uzgodnień, aczkolwiek jak rozmawiałem z dyrektorem Biura Zarządzania Kryzysowego, panem Waldemarem, mówił wyraźnie, że tutaj akurat współpraca układa się bardzo dobrze ze wszystkimi, że są już po rozmowach, że mają też ustalone plany. Lasy państwowe również wypożyczają jakiś sprzęt specjalistyczny, który będzie można te drzewa przenosić i tak dalej.
Ekipy, to Mariusz Rosik zwrócił uwagę, tak, że lasy państwowe ogłaszają przetarg na usługi leśne, tak? I wygrywają prywatne firmy, zakłady usług leśnych i mówi, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, jeżeli taka sytuacja się powtórzy, natychmiast je uruchomić. No miasto za to zapłaci, tak? A wtedy te wyspecjalizowane ekipy mogą przede wszystkim usprawnić dojazd do linii energetycznych, bo to, że nie było prądu długo w niektórych miejscowościach, to nie tylko kwestia, że główna awaria była tam w Leśnej Wybierkim, ale także to, że ekipy NEI nie mogły dojechać na miejsce.
Inna sprawa była taka, że raz, że Leśniów był odłączony, ale to, że Leśniów był odłączony, nie pozwalało na sprawdzenie tych innych stacji przekaźnikowych. Czyli najpierw trzeba było jedno uruchomić, żeby stwierdzić dopiero, gdzie jest awaria w innym miejscu.
Z tym, że no, jeżeli to dopniemy, tak, bo to przecież można zaplanować w przeszłości, to najpierw do lasu, tam gdzie są linie energetyczne, jadą panowie z tych firm prywatnych, usuwają wiatrołomy i wjeżdża Eneja i dzięki temu będzie można szybciej ten prąd przywrócić, bo to było główną przeszkodą.
Prezydent Kubicki wczoraj powiedział ciekawą rzecz, bo mówił, że do tej pory, kiedy nawet myślano o tym, aby doprowadzić taką awaryjną linię energetyczną z elektrociepłowni zielonogórskiej, tak żeby w razie jakiejś awarii oni mogli dostarczać prąd do miasta, to właściwie nie było z kim rozmawiać, mówiąc najogólniej, ale teraz między innymi ze względu na to, że pani premier, pan minister Błaszczak pojawili się tutaj.
Prezydent tak, podjął ten temat.
Tak, podjął ten temat i mówi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że no w końcu zapali się zielone światło i będzie można tego rodzaju awaryjną linię energetyczną stworzyć dla Zielonej Góry. Bardzo dobry pomysł. Nie wiadomo jeszcze oczywiście, ile to będzie kosztowało i jak miałoby to wyglądać. Natomiast chyba lepiej się zabezpieczyć, bo teoretycznie z pozoru no, niewinna wichura zapowiadała się dość niewinnie. No, okazało się, że może wyrządzić naprawdę potężne szkody.
Ja pamiętam, bo trochę wcześniej wiedziałem o tym, bo moja siostra mieszka w Berlinie i ona do mnie zadzwoniła. Dobre półtorej godziny wcześniej mówi, Jacek, szykuj się, bo tu już jest masakra, tak? U niej na ulicy leżały drzewa po kotem po prostu. I rzeczywiście godzinę później ten huragan uderzył, bo to tam w linii prostej jest 100 km, 120. Natomiast od razu mi się przypomniała inicjatywa swego czasu radnego PiS-u Piotra Barczaka, aby jednak stworzyć tą aplikację taką mobilną do pobrania przez mieszkańców, która by ostrzegała przed nadchodzącymi czy ulewami, czy orkanami. Wczoraj też słuchałem pana Michałowskiego, myśląc nad tym, żeby uruchomić taką gdyby linię informacyjną za pomocą maili, tak? Ale w dzisiejszych czasach no, praktycznie każdy ma smartfona, można by było to pobrać i byśmy dostawali ostrzeżenia z tego sztabu kryzysowego, że na przykład zbliża się orkan. No oczywiście część ludzi pewnie potraktuje to poważnie, część nie, ale nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie został ostrzeżony. I myślę, że w tym kierunku też miasto
tutaj dużo się otwiera takich, powiedziałbym, nowych ścieżek, bo mamy też jeden główny, taki ogólnokrajowy portal czy system powiadamiania i ostrzegania i będzie można się pod to wszystko podłączyć. Ja też rozmawiałem z panem...
Portale społecznościowe, tak?
Tak, no, portale społecznościowe to jakby zupełnie inna kwestia, bo nad tym nie ma nikt nadzoru, tak? Właściwie w portalu społecznościowym można napisać wszystko, nawet jakąś bzdurę i czasami ktoś się złapie.
Ja często korzystam z Łowców Burz, z lubuskich Łowców tak. Burz, oni fantastycznie przedstawiają tą sytuację i na kilka godzin wcześniej ostrzegają, że takie zjawisko może nastąpić i powiem, że mają bardzo dużą skuteczność, około 90%, bo oni to analizują na podstawie danych, które spływają do nich czasie rzeczywistym i ja z tego korzystam, tak? Ale gdyby była taka aplikacja, o której przed chwilą mówiłem, z chęcią bym pobrał i jeżeli bym miał takie ostrzeżenie, no to wziąłbym sobie
i
to do serca.
I podejrzewam, że będzie to brane jak najbardziej pod uwagę, bo okazuje się, że no trochę zmieniła nam się technologię i nawet jeśli miasto jest w 100% pozbawione prądu, to gdzieś mamy ten dostęp do sieci, dopóki telefony są naładowane. No myślę, że teraz wiele osób będzie się bardziej zaopatrywać w różnego rodzaju powerbanki i tego rodzaju historii.
Opowiadaj mi znajomi pracujący w, że tak powiem, sieciach wielkopowierzchniowych, że tych takich typowo budowlanych, że no wymiotło natychmiast agregaty prądotwórcze, tak? O ile normalnie leżą, to w tym momencie wszystkie poszły, no bo ludzie chcieli mieć prąd. To też jest jakieś rozwiązanie, tak?
Oczywiście, jak się okazuje, wiele osób ma te agregaty prądotwórcze. Jest zresztą taki system stworzony, że wszystkie te osoby, które posiadają takie duże agregaty, są zewidencjonowane i w momencie, kiedy jest tego rodzaju kataklizm, wykonuje się do nich telefony i one użyczają najczęściej tego rodzaju sprzęt.
Oczywiście, żeby mieszkańcy mogliby też korzystać z tego.
I warto też myśleć o tym, to myślę, że lekcja jest dla wszystkich szefów różnego rodzaju instytucji, że to, że mamy sam agregat, to jeszcze nie wszystko, bo najczęściej przygotowane one są na to, żeby działały godzinę czy dwie. Okazuje się, że prądu może nie być dłużej, no i paliwa, po prostu nie ma zapasów paliwa, najczęściej,
no właśnie,
najczęściej nie ma w tych instytucjach.
Na tą dobę trzeba około tych 10-15 litrów benzyny liczyć, tak? Natomiast powiem panu szczerze, że też byłem zadowolony z pracy służb wszelkiego rodzaju, bo ja mam porównanie. 7 lat temu miałem katastrofę gazową na osiedlu pomorskim i wówczas te służby zareagowały bardzo sprawnie, tym bardziej, że były tak obciążone linie komórkowe, że nie szło się ani dodzwonić do kogoś, ani do nas nie można było się dodzwonić, a SMS-y tam się kisiły w sieci nawet do 2 godzin.
Tylko proszę zobaczyć, jak się nam zmieniła sytuacja w ciągu 7 lat. Wtedy trzeba było chodzić po domach, pukać od drzwi do drzwi i informować ludzi o tym, że jest jakieś zagrożenie, bo przecież mnóstwo osób było ewakuowanych. Gdyby nie było prądu, to już byłby duży problem, tak? Bo domofony z automatu przestają działać. W tej chwili okazuje się, że większość osób ma dostęp do internetu. Jeśli dorośli czy dziadkowie nie korzystają z niego, to ktoś młodszy jest w domu. Wszystko to można robić za pośrednictwem sieci.
Mamy lokalne.
Oczywiście, tylko jak nie ma prądu, to najczęściej nie działa radio. Tak?
To chyba, że ma się to radio w samochodzie albo na bateryjki. Tak?
Dokładnie.
To pewnie też sprzedawcy tego typu urządzeń będą notowali zyski. Ale też chciałbym z własnego doświadczenia mieszkańcom doradzić, aby jednak w domu mieć tą zgrzewkę wody, parę puszek mięsa, bo to różnie bywa. Ja pamiętam po prostu, że no po tej katastrofie gazowej mieliśmy wyłączone sklepy, jak tylko została uruchomiona pielęgniarka, to właściwie ludzie wszystko wykupili. No a później był bardzo duży problem przez 1,5 miesiąca z kwestią gorących posiłków, ale tutaj na moją prośbę pani wiceprezydent Hryniak uruchomiła posiłki. Te posiłki były wydawane, ciepłe posiłki, najpierw w domu dziennego pobytu, a później w zespole edukacyjnym i jakoś się udało ten miesiąc przetrwać, ludzie mieli dostęp do ciepłego jedzenia.
No teraz na szczęście nie było takiej potrzeby. Z jednej strony długo nie było tego prądu, z drugiej strony można powiedzieć z perspektywy czasu, że to nie było aż taki, że to nie było aż takie potężne utrudnienie, przynajmniej w samej starej Zielonej Górze.
To jest lekcja na przyszłość, tak?
Absolutnie.
Teraz musimy władze i służby za to odpowiedzialne wyciągnąć wnioski i tak jak chociażby przed chwilą pan powiedział, zabezpieczyć na przykład linię awaryjną, czy stworzyć aplikacje ostrzegające, tak? Czy przewidzieć to, że potrzebne będą wyspecjalizowane służby do usuwania wiatrołomów w lasach, żeby dojechać do linii energetycznych.
I w tej chwili też się to będzie dzieje. Rozmawiałem z dyrektorem Sikorą wczoraj, który mówił, że w tej chwili już wynajmują, czy podnajmuje zakład komunalny różnego rodzaju firmy, które są wyposażone w sprzęt, czy to sprzątający, czy tnący, czy jakikolwiek inny. Ja wszedłem wczoraj do Parku Tysiąclecia, który po samym przejściu tego orkanu no, wyglądał dramatycznie. Wczoraj już było, powiedziałbym, no może niedobrze, ale znośnie. Przynajmniej ciągi piesze już były odsłonięte.
Ja wczoraj byłem na grobach rodziców razem z żoną i teściów. I pierwsze, co nas przywitało, to nieustający dźwięk pił mechanicznych, ponieważ
na cmentarzu, tak.
Zaczynają usuwać wiatrołomy, a na cmentarzu, szczególnie w tej starej części, jest trochę tych zwalonych drzew. To też jest nauczka, aby zrobić przegląd tego drzewostanu i te drzewa, które rzeczywiście już zagrażają, bo są stare, po prostu wyciąć tam.
No właśnie, i tu się rodzi problem, tak? Bo kiedy podnoszony jest temat wycinania drzew, no to za każdym razem jest to temat dość wrażliwy, tak? Znajdziemy mnóstwo osób, które powiedzą, dlaczego to wycinacie i no niespecjalnie będą przejmowały się tym, że te drzewa mogą stanowić zagrożenie, a z drugiej strony, no jak pokazuje rzeczywistość, niektóre mogą rzeczywiście stanowić potężne zagrożenie.
Dlatego uważam, że to trzeba zrobić z głową. No teraz mamy akcję, tak? Platforma to wymyśliła, aby oznaczyć te drzewa wzdłuż ciągów jezdnych czy na osiedlach. Te, które zagrażają i są do wycięcia, te, które mają być pielęgnowane. No, ale
to w większości trzeba, chyba w mieście już są oznaczone.
Ale trzeba to zrobić z głową, tak?
Bo
mamy naprawdę dużo przypadków, gdzie zdrowe, piękne drzewo zostaje poddane takiej pielęgnacji, takiemu ogłowieniu, że właściwie samo usycha za 2 lata. A mamy też przykłady drzew, patrz, Kazimierza Wielkiego, niedawna sprawa, gdzie to drzewo powinno być już dawno usunięte, a nie jest, tak? Więc to też jest nauczka, aby tą taką no, higieniczną wycinkę drzew w mieście zrobić z głową, żeby nie
poświęcić... Chociaż teraz to też nie będzie takie proste, tak? Bo okazuje się, że zmieniły się nieco przepisy i to w tej chwili nie w mieście ktoś sobie będzie decydował, które drzewo wycinamy, ale może sobie zaopiniować ewentualnie dane drzewa, że są do wycinki, składa następnie dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego, tam jest kolejna weryfikacja.
Proszę pamiętać, że to lex wszystko zostało zmienione, tak?
Nie mówię o lex Szyszko, to są już te kolejne przepisy, które zostały wprowadzone.
Ja sam pamiętam, jak przed głównym wejściem do trzeciego LO rósł jeden z wielu poniemieckich kasztanów, który był po prostu pusty w środku. I zdarzyło się, że gałąź spadła na ucznia czy konar na samochód. Rok czekałem, zanim doczekałem się, aby to drzewo wyciąć. Ono po prostu już do niczego się nie dawało, stanowiło zagrożenie. I to też nie jest normalne, żeby tyle czasu czekać. Ale
teraz teoretycznie powinno się to zamykać w 60 dniach, ale czy się
ale
zamyka,
też
tego
powtarzam,
nie
żebyśmy to robili z głową, żeby pod topór czy pod piłę nie poszły z drzewa, które mogą jeszcze spokojnie stać. Tak? Jest też taki ciekawy wątek, zwrócili mi na to uwagę mieszkańcy osiedla Pomorskiego i to jest też dobry przyczynek do planowania nowych osiedli, czy budowanych przez deweloperów, tak, czy przez jakieś tam spółdzielnie. Aby tą zieleń ustawiać tak, żeby ona miała ten aspekt rekreacyjny, na przykład unikać sadzenia drzew w pobliżu parkingów, bo no, najczęściej jest tak, że jeżeli są drzewa, no proszę popatrzeć Wyspiańskiego, co się stało, tak? Konary.
Nie pierwszy raz zresztą tak, tam się walą
spadały na samochody, to oznacza, że jeżeli będziemy w przyszłości budować gdzieś parkingi albo je tworzyć, to trzeba wziąć pod uwagę ten aspekt, aby tam nie sadzić drzew. Ja na osiedlu pomorskim, no mając do dyspozycji część budżetu do dyspozycji radnego. No, od wielu lat stworzyłem tam, czy też po prostu zainicjowałem stworzenie wielu miejsc parkingowych i zawsze jak byłem z urzędnikami z Urzędu Miasta, to najpierw to miejsce oglądaliśmy także pod kątem tego, czy jest drzewostan, tak? Bo to nie sztuka zbudować parking między dwoma drzewami, a później przyjdzie orkan i właściwie jest do widzenia, tak? Tak się udało, że akurat tam, gdzie te parkingi na osiedlu pomorskim stworzyliśmy na ziemi miejskiej, no nie ma tego zagrożenia. Ale w przyszłości trzeba o tym pamiętać, bo czasami no, urzędnicy no, mają taką radosną twórczość. Przypomnę ten pomysł stworzenia parkingu kosztem lasku oddzielającego osiedle pomorskie od S3, no to część drzew miało zostać. No to ja dziękuję bardzo za takie miejsce parkingowe, że oczywiście wjadę, ale u góry mam jeszcze pas drzew, gdzie właściwie uderzy wiatr na 100%, tak? Bo mamy potem pustkę spowodowaną tym, że przebiega tam S3. No więc takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Lepiej na przykład budować w pasach drogowych, gdzie tych drzew nie ma.
Oczywiście.
A jeżeli już robimy parking i chcemy trochę zieleni, no to posadzić jakieś albo niskopienne drzewa, albo krzaki i sprawdzić zaraz.
Różnego rodzaju tuje można sadzić i inne tego typu rośliny, które specjalnie nie zagrażają. Ale wie pan, spotkałem się też z takimi opiniami osób, które trochę znają się na architekturze krajobrazu i czasem mówiły wprost, że w tej chwili w większości miast europejskich dokonuje się systematycznej pielęgnacji czy wycinki też drzew. Sadzi się drzewa, one osiągają jakiś tam poziom i po prostu wtedy się je karczuje i sadzi się nowe. Chodzi o to, żeby to był proces odnawialny, żeby nie doprowadzać do tego, że te drzewa...
Robimy pustynię, a potem czekamy 20 lat, aż coś urośnie.
Aż coś urośnie, dokładnie.
Jestem jak najbardziej za tym, tym bardziej, że no, pamiętam, mieliśmy w lipcu gwałtowne ulewy. No i jakby nie popatrzeć, drzewa będące w obrębie Starej Zielonej Góry, no jednak absorbują to wilgoć. Jeżeli sobie wybudujemy pustynię bez drzew, to potem będziemy mieli takie sceny jak w lipcu, czyli zalewanie poszczególnych ulic czy dworca PKP, tak? No i jest jeszcze ten aspekt, że budując nowe osiedla, czy pozwalając budować nowe osiedla, automatycznie trzeba myśleć o poszerzeniu sieci ogólnospławnej, bo dołączamy, no, niech pan zobaczy, co się dzieje na przykład na tyłach basenu na Wyspiańskiego. Powstało ładne osiedle, wszystko pięknie, ale zostało to podłączone pod starą kanalizację. Dobrze, że teraz, przy okazji budowy ulicy aglomeracyjnej, czy ulicy Westerplatte, od razu tą sieć ogólnosprawną rozbudowuje się, tak? Tak, żeby ona była w stanie przyjąć te olbrzymie ilości wody, a nie czarujmy się, no, zmiany w klimacie będą powodowały, że będziemy świadkami coraz częściej tego typu ekstremalnych zjawisk.
No i warto też wykorzystywać technologię do budowania miejsc parkingowych, bo owszem, najłatwiej jest położyć dywanik asfaltowy, czy wyłożyć kostki polbrukowe, ale tutaj możliwości też jest mnóstwo. Są specjalne płyty ażurowe, które się robi pod parking, lekkie, nieinwazyjne, takie, które przepuszczają wodę, więc można to robić na różne sposoby.
Pod wrażeniem, bo w zeszłym roku udało mi się z tych pieniędzy do dyspozycji radnych razem z panią Grażyną Jaskulską wyasygnować pieniądze na budowę parkingu, gdzie czekaliśmy 2 lata na zmianę planu zagospodarowania pomiędzy osiedlem pomorskim a osiedlem śląskim. I na wniosek urzędników, my się z tym zgodziliśmy, bo to są chałowcy, postawiono tam taki polbruk, ale o wiele większych rozmiarów i pomiędzy jednym polbrukiem a drugim pozostawiono tam 2-3 centymetry przerwy, nawieziono dobrą ziemię, zasiano trawę. Dzisiaj jak tam pada, to nie ma problemu z odpływem wody. Ona po prostu jest absorbowana już na poziomie parkingu.
Tak? No to nie można.
Ja tam nie widzę kałuż, a jeżeli są, to jest kwestia 2-3 godzin i już ich nie ma. I to można było zrobić naprawdę niedrogim kosztem. Tak?
No i pewnie warto byłoby też myśleć o tym, że jeśli ktoś buduje gdzieś jakieś osiedle, czy budowane są parkingi nawet z pieniędzy miejskich, żeby korzystać z tego rodzaju rozwiązań technologicznych, bo okazuje się, że nie jest to jakieś skomplikowane, pewnie niekoniecznie droższe, a spełnia swoje zadanie i o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, zostawmy już orkan, miejmy nadzieję, że nie wróci szybko do Zielonej Góry.
Czy możemy mieć jeszcze skutki za 9 miesięcy tego orkana?
A tak, tu niektórzy żartowali, że rzeczywiście może się tak wydarzyć. Nie wiem, czy pan widział, ja wczoraj oglądałem, no z szeroko otwartymi oczami, zdjęcia z Rumunii, gdzie jest atak zimy po prostu i to potężny. Rumunów zasypało śniegiem. Zastanawiam się, jaka będzie zima w tym roku w naszym mieście. Pewnie niedługo się przekonamy. Może być różnie.
To z tą zimą nie, ale zasadniczo to zjawisko socjologiczne zostało zbadane, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jak tam wyłączają prąd na więcej niż 24 godziny w olbrzymich metropoliach, to później porodówki są oblężone nie tylko w tym stanie, ale i w sąsiednich.
Ja nie wiem, czy to dla naszego kraju aż tak byłoby dobrze, bo...
No mamy kryzys demograficzny. Trochę się ruszyło dzięki programowi 500+.
Właśnie od razu pomyślałem, zacząłem przeliczać to na 500+, więc gdyby to był jeszcze mega boom związany z tego rodzaju
sytuacją. Ja wiem, ale z drugiej strony sprawę, że jak jest więcej dzieci, no to cała gospodarka rusza, bo przecież to od żłobka, przez przedszkole, przez ubrania, przez wózki, no to napędza gospodarkę, tak? Poza tym, no ktoś nas będzie musiał kiedyś zastąpić na tych miejscach pracy, tak?
Zdecydowanie. Zmieńmy temat kompletnie. Jak pan myśli, jak zmieni się ordynacja wyborcza?
Wydaje mi się, tak? Z tego, co miałem okazję być na spotkaniu z prezesem Kaczyńskim, wydaje mi się, że prawie na pewno przejdzie zakaz startowania jednocześnie w wyborach do różnych szczebli samorządu terytorialnego, tak? Czyli jeżeli ja się decyduję na start
do sejmiku, to nie mogę, czy
to nie mogę do sejmiku i odwrotnie, tak? Czy też do powiatu. No to są wyjątki miasta na prawach powiatu, no ale to praktycznie jest tylko Nowa Sól i Zielona Góra. I powiem panu, jestem za tym rozwiązaniem, bo pan sam doskonale pamięta, chociażby jak prezydent Kubicki na prośbę Platformy został wpisany na ich listę po to, żeby zrobić ten jeden mandat więcej.
No
tak?
I zrobił.
Zrobił. Jest okej, tak. Tylko, że no, to na swój sposób jest to oszukiwanie wyborców, bo trzeba wiedzieć, że ta osoba i tak zrezygnuje z tego mandatu. No wyobraźmy sobie, prezydent Nowej Soli startuje jednocześnie na prezydenta, jednocześnie do sejmiku, no to przecież wiadomo, że jeżeli...
No wczoraj Władim Tyszkiewicz zapowiedział, że jeśli ordynacja mu na to pozwoli, to będzie startował nowoczesnie
tak, do dlatego sejmiku. Myślę, że właśnie ten zakaz wejdzie i ja uważam to za uczciwe postawienie sprawy. Chcesz być radnym Rady Miasta albo prezydentem, to proszę bardzo sobie startuj. Rady gminy proszę, sejmiku proszę, powiatu proszę, ale nie tak, że jedna osoba startuje na 3 różnych listach w 3 różnych jednostkach samorządu terytorialnego. No tylko po to, i panie Tomku, tylko po to, żeby potem zrezygnować z mandatu.
Naturalnie, pytane o tą kwestię, marszałek Sejmu powiedział, zmiany będą gruntowne, dość enigmatycznie, cokolwiek miałoby
ale
to znaczyć.
Ale panie Tomku, pan przecież jest wytrawnym obserwatorem na sceny politycznej. Proszę sobie przypomnieć, jak odbywały się te ostatnie wybory, tam w listopadzie 2014 roku, ile osób z listy Platformy po kolei rezygnowało z mandatów, tak? Więc 5. czy 6. wynik zostawał radnym, gdzie oni zdobyli tylko 3 mandaty, tak? No bo tak sobie ustawili listę. Ja to rozumiem, bo pod względem, że tak powiem, no planowania partyjnego,
oczywiście.
Tak, to jest zrozumiałe. Natomiast uważam, że to jest nieuczciwe wobec wyborców i jestem za tym, żeby taka zmiana została wprowadzona.
No poza tym zmiany kosmetyczne typu kamery, no przezroczyste urny,
no
2 komisje.
Jest kwestia taka, czy po prostu wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów zakończymy na 1. turze, wtedy liczy się ten wynik najwyższy, tak jak do
Senatu. Czy to jest rozsądne rozwiązanie?
Większościowe, czy będziemy się bawić w dwie tury? No, wszystko ma swoje plusy i minusy. Dwie tury oznaczają też koszty, tak? No bo to dwa tygodnie później trzeba zorganizować tą drugą turę. A po drugie, ktoś to kiedyś wprowadził i też można było wtedy dyskutować, czy to jest słuszne, czy nie. Dlaczego nie rozstrzygniemy tego od razu, tak? No to możemy sobie też w Senacie zrobić w ten sposób, że jeżeli ktoś nie zdobędzie, jest pięciu kandydatów, ale nie zdobędziesz 50% poparcia od razu, czy też więcej niż 50, to będzie druga tura za dwa tygodnie. No przecież w tym kierunku nie zmierzamy od razu. Ten z pięciu kandydatów, który zdobędzie największą ilość głosów, zostaje senatorem. Więc dlaczego? Ma być, nie ma być tak na poziomie wójtów, burmistrzów, prezydentów.
No, inna sprawa.
Szczerze mówiąc, na miejscu prezydenta Kubickiego, jeżeli taka zmiana wejdzie, no to już bym sobie szampana do lodówki zapakował. No,
to pewnie większość samorządowców, która miała wyniki. Podobnie Wadim Tyszkiewicz i wielu innych można byłoby wymienić.
Handicap chociażby z tej przyczyny, że już są, tak? Mogą powiedzieć to zrobiłem. Natomiast dla pretendentów na tego typu stanowiska będzie to o wiele trudniejsze, tak? Bo trzeba będzie zmierzyć się z tą osobą, która już była i od razu osiągnąć wynik większy niż poprzedni.
No ale z automatu można też robić pewnego rodzaju kombinacje i wystawiać wtedy w wyborach jak największą liczbę kandydatów, po to tylko, żeby te głosy jeszcze bardziej się rozdrobniły i tutaj wyniki mogą być różne i zaskakujące.
Gospodarz, czy to gminy, czy miasta na prawach powiatu będzie miał ten handicap.
Ale powiem panu, że ja nie wiem, czy chciałbym, żeby prezydentem mojego miasta, czy jakiegokolwiek innego miasta w Polsce była osoba, która na przykład cieszyła się poparciem 1/5 osób, które wybrały się na wybory, tak? Bo to na dwoje babka wróżyła. No i następna sprawa...
Mamy takich senatorów.
No mamy takich senatorów. No i następna sprawa a propos posłów i senatorów, czy jeżeli będzie tak, że startując w wyborach samorządowych nie będzie można ubiegać się o mandaty w dwóch instancjach, to czy z automatu zakażemy też posłom i senatorom startować urzędującym w tej chwili w wyborach samorządowych?
No bo pełnią swoją kadencję.
Bo pełnią swoją kadencję i to też byłoby pewnego rodzaju oszustwo, tak?
Pewnie diabeł tkwi w szczegółach, bo też był rozważany taki pomysł, ja mam nadzieję, że do niego nie dojdzie. To znaczy pomysł taki, że nawet w obrębie jednej jednostki samorządu terytorialnego trzeba się na to zdecydować, no bo proszę zobaczyć, ja startowałem jednocześnie na prezydenta i na radnego to samo, prezydent Kubicki, tak? Być może tu także
większość kandydatów na prezydenta.
Być może tu także będzie zmiana, że może startować tylko albo na radnego w danej jednostce, albo na wójta, burmistrza lub prezydenta, nie? To spowoduje, że może być problem z znalezieniem chętnych, tak? Bo z natury to jest związane z tym, że osoba, która kandyduje na prezydenta, automatycznie ciągnie listę w swoim okręgu. To jest oczywiste, bo tak ten mechanizm działa, tak? Tak po prostu jest i koniec, tak? Prezydent Kubicki zrobił dwa mandaty, ja też zrobiłem dwa mandaty, bo tak po prostu to działa.
Inna sprawa jest taka, że też można się zastanowić nad tym, czy jeśli ktoś kandyduje i na radnego, i na prezydenta, to przecież nie jest powiedziane z automatu, że ktoś zostanie prezydentem, więc dlaczego na przykład podchodzi bardzo skromnie do swojego startu w wyborach, chce spróbować sił, natomiast mówi i tak nie wygram, i tak nie zostanę prezydentem, więc może chciałbym wystartować.
Tak, dlatego ja sądzę, że ten pomysł upadnie, bo tam gdzieś to się pojawiało, ale tutaj pewnie PiS nie będzie dokonywał zmian, raczej to będzie na tej zasadzie, o której mówiliśmy, czyli będzie zakaz jednoczesnego startowania do
różnych. A myśli pan, że będzie zakaz startu komitetów niepartyjnych?
Tego nie wiem, bo też taki pomysł jest rozważany. Pytanie, czy jeżeli wejdzie, to czy będzie dotyczył wszystkich szczebli? Czy będzie dotyczył na przykład tylko sejmików, tak? Gdzie, no układ jest w większości...
Paweł Kukiz mówi, że profilaktycznie, bo do tej pory szczycił się tym, że Kukiz nie jest partią, że nie biorą pieniędzy.
Że rozważa założenie partii.
Tak, mówi, że nawet dobrze sobie założyć tą partię, niech ona leży po prostu w szufladzie na czarną godzinę, jak się przyda, to się przyda. Zmienię zdanie.
No. To jest raz, dwa, z drugiej strony mamy ten ruch bezpartyjnych, tak? No to może dojść do takiej paranoi, że oni chcą startować, będą musieli założyć partię. O nazwie bezpartyjne, no to też w ogóle będzie kabaret, tak?
Mówiąc już o wielu innych komitetach, które
tak,
są założenia
bezpartyjne. O tych zmianach, o których panie Tomku pan mówił, no to jest przywrócenie proporcjonalnej ordynacji na poziomie gmin, tak? Żeby nie było tam okręgów jednomandatowych. No i ewentualnie rozbicie okręgów wyborczych w poszczególnych sejmikach, tak żeby to były trzymandatowe okręgi.
No mówiono też o powrocie do starego systemu, czyli oddemokratyzowania wyborów, że oto nie będzie wyborów bezpośrednich na wójtów, burmistrzów, tylko ale to rady też miasta miałyby.
Powiem panu, że to też miało... Ja mogę to ocenić z perspektywy czasu. Dzisiaj to jest prawda, że wójt, burmistrz, prezydent ma legitymację udzieloną przez społeczeństwo. Z drugiej strony, no... dochodzi do konfliktów takich, jak chociażby w Żaganiu pomiędzy Radą Miasta a byłym, byłym burmistrzem, gdzie w końcu ludzie się wkurzyli i w referendum odwołali i Radę Miasta, i burmistrza, tak?
No, czyli jest mechanizm.
Jest mechanizm, tak. Natomiast, ale także proszę pamiętać, że trzeba spełnić tam 3/5 frekwencji, tak? Chociaż ja bym zniósł, powiem panu, ja bym zniósł ten próg 3/5.
No, boję się, że mielibyśmy miasta, w których mielibyśmy wtedy referenda co 2 tygodnie.
A ja myślę, że nie, bo to jest kwestia zebrania podpisów pod wnioskiem od referendum. Nie, ale proszę sobie wyobrazić, że jest na przykład wniosek o odwołanie prezydenta Kubickiego i nie ma tej bariery 3/5 tych, którzy go wybrali, że muszą iść zagłosować, aby było ważne. To obie strony tego konfliktu zrobiłyby wszystko, żeby zachęcić swoich zwolenników do tego, aby poszli
tylko
głosować.
Tylko wtedy moglibyśmy dojść do takiej paranoi, że oto każde rady miejskie, które stałyby w jakikolwiek sposób w opozycji do wójta, burmistrza czy prezydenta, zaczęłyby kombinować. Po prostu,
właśnie,
tak?
No to i teraz wracamy do tego, o czym pan mówił. Dajmy na to, żebyśmy przywrócili wybór wójta, burmistrza i prezydenta taką większością, jak jest w Radzie Powiatu czy w Sejmiku. Czyli mam 25 głosów w Radzie Miasta. Ci, którzy mają 13 głosów, bo się dogadali, wybierają prezydenta, tak? I on sprawuje władzę w mieście. No to tutaj nie byłoby takich właśnie częstych wniosków o odwołanie w formie referendum, bo można by było zrobić inaczej, zbudować nową koalicję.
Ale myślę, że wtedy
i odwołać.
Patrząc na to, jak się układa sejmik, jest pan w stanie wymienić mi, nie wiem, z 3 wicemarszałków albo 4, nie mówię o obecnych, ale o tych, którzy byli przez moment.
No bo zmieniały się konfiguracje tej koalicji.
I nagle przestali być.
Tak, bo zmieniały, ale nawet także w obrębie Platformy. No proszę pamiętać o odwołaniu marszałka Szymańskiego. Mieli taką większość, odwołali, powołali nowego marszałka Jabłońskiego, tak? Natomiast widzę w tym jeden plus, wtedy wójt, burmistrz i prezydent, ktoś powie, że byłby zakładnikiem, a ja powiem, żeby był poddany kontroli tej większości, która sprawuje władzę w danej Radzie Gminy, Radzie Powiatu, Radzie Miasta, tak? I wtedy ten burmistrz, wójt miałby pewien, nie powiem prikaz, ale miałby wyraźne wskazówki. Słuchaj, no wygraliśmy wybory sami, albo zrobiliśmy koalicję, no to sorry, ale musisz z nami rozmawiać i realizować także te inwestycje, na których nam zależy, a nie tylko tobie.
Pożyjemy, zobaczymy, jak będzie. Mamy dowiedzieć się jeszcze jesienią. Najpierw sądy, kwestia sądów zresztą dzisiaj.
Tak, i proszę pamiętać,
prezydent otrzymał poprawki.
Jestem daleki od tego, żeby coś tutaj gadać o jakiejś faszyzacji kraju i tak dalej, bo nauczam historii, ale także wiedzy społeczeństwa. Wiem, ile razy zmieniała się ordynacja wyborcza. Wiem, że co najmniej 2-3 razy zmieniały się metody wyliczania wyników wyborów w zależności, kto komu pasował, i to zawsze było w obrębie demokracji.
Ale historia też pokazywała bardzo wyraźnie, że to ugrupowanie, które wprowadzało zmiany w ordynacji, czy ta koalicja...
No wprowadzało takie, żeby były dla niej korzystne. No
tak, ale najczęściej wychodzili na tym raczej słabo niż...
A to różnie
niż
bywało.
W większości dlatego...
No pamiętam, tak było za AWS-u. Też zmienili metodę obliczenia wyników wyboru, żeby uratować się, tak? Ale to niewiele im tam zabrakło, ale się nie uratowali.
No i tyle. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu, dziękuję panie dyrektorze.